Witam Państwa serdecznie. Gościem rozmów Elki jest dzisiaj pan poseł Antoni Macierewicz. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozumiem, że puchnie pan z dumy i radości, słysząc ustalenia najnowsze śledczych i wyniki tego eksperymentu.
Znaczy, na pewno nie puchnę z radości ani satysfakcji, dlatego że przede wszystkim jestem nieprawdopodobnie jako Polak poddany takim mechanizmom upokorzenia ze strony rządu pana Tuska, który potrzebował roku, żeby zacząć wycofywać się z kłamstw, które niestety ciągle są przez jego urzędników upowszechniane. Ten eksperyment, jego wynik, o którym wiemy przecież ciągle nieoficjalnie, dlatego że oficjalnie pan Miller nie chce go podać do wiadomości. Jego wynik był jasny od bardzo dawna. Zespół Smoleński, którym mam zaszczyt przewodzić, ma od 3 miesięcy dokument, fragment podręcznika mówiącego o tym, jak właśnie odejść w automacie wtedy, kiedy na lotnisku nie ma ALS-u, przy pomocy tego przycisku uchod. To było jasne od dawna, mówiłem o tym na posiedzeniu Komisji Senatu Obrony Narodowej, tłumacząc panu akredytowanemu Klichowi, że upowszechnia nieprawdę, że jako przedstawiciel Rzeczypospolitej, przedstawiciel pana Tuska, wprowadza w błąd opinię publiczną, a nawet niektórych decydentów. To kłamstwo dołączało się do kłamstwa mówiącego o tym, że piloci 4 razy podchodzili do lądowania, że generał Błasik miał krew w alkoholu i całej sterty kłamstw, którą niestety upowszechniano i po dzień dzisiejszy jeszcze one trwają. Najwyższy czas, żeby pan premier Tusk wyciągnął z tego konsekwencje i albo publicznie powiedział, że się myli, albo ustąpił po prostu z urzędu.
Powiedział pan kłamstwo, powiedział się myli. Jest jednak duża różnica między się myli a kłamie. Która wersja pana zdaniem jest bardziej uprawniona?
Rzeczywiście jest różnica i w zachowaniach i działaniach pana premiera Donalda Tuska mamy zarówno do czynienia z sytuacjami, w których on się myli, jak i sytuacjami, w których świadomie wprowadzał w błąd, żeby daleko nie szukać. Już w nocy z 10 na 11 kwietnia prokuratorzy polscy na specjalnej naradzie odbytej w Smoleńsku wspólnie z prokuratorami rosyjskimi ustalili, że katastrofa miała miejsce, tragedia miała miejsce o godzinie 8:10:40, a pan premier Donald Tusk przez 3 tygodnie jeszcze upowszechniał tezę, że miało to miejsce o 8:56, mając pełną wiedzę o tym, że jest inaczej.
Kwadrans to jest różnica, panie pośle?
A więc mówił świadomie nieprawdę. To, czy to jest różnica, czy nie, to zostawmy już naszym słuchaczom i zostawmy tym, którzy oczekiwali w śmiertelnym wypadku na ratunek, i lekarzom zostawmy rozstrzygnięcie, czy 15 minut później pomoc, która przybyła, to jest różnica dla człowieka, który tej pomocy oczekuje, czy nie.
Pan wierzy, że tam ktoś czekał na pomoc, czy ma taką wiedzę, że tam były jednak osoby ranne, które mogłyby przeżyć?
To nie jest kwestia wiary. Ja kwestie swoich sądów, domniemań pozostawiam dla siebie. Za to dysponuję świadectwami zgonu osób, które mają wpisane przez rosyjskie służby zgon o godzinie 10:50, a katastrofa miała miejsce o godzinie 10:41. Jest różnica 9 minut. Proszę wybrać, czy woli pan taką wersję, że ta dokumentacja jest sfałszowana, czy taką, że te osoby oczekiwały na ratunek?
Wersja o naciskach, jak słyszymy, nie znajduje potwierdzenia. Wcześniej wykluczono wersję o zamachu. W związku z tym, pańskim zdaniem, jaka wersja jest najbardziej prawdopodobna tej katastrofy?
Nigdy nie wykluczono wersji o zamachu. Mieliśmy do czynienia z nieodpowiedzialnym i politycznym wystąpieniem pana prokuratora Seremeta, który zresztą natychmiast na tej samej konferencji prasowej, a także później, zostało to sformułowanie zakwestionowane przez prokuratora, który odpowiada za postępowanie, które je prowadzi. Ustawa o prokuraturze bardzo jasno mówi, że tylko prokurator prowadzący postępowanie może się na jego temat miarodajnie nie wypowiadać, a gdy jego zwierzchnik to robi, to wbrew stanowi faktycznemu, to popełnia czyn niezgodny z ustawą o prokuraturze. Zresztą późniejsze działania pana prokuratora Seremeta zakwestionowały to jego propagandowe i polityczne stwierdzenie, i słusznie, bo przecież prokuratura polska nie miała możliwości zbadania podstawowych dowodów, jak czarne skrzynki, jak wrak tego samolotu i szeregu innych. Sytuacja jest pod tym względem tak dalece zawikłana, o czym mało wie opinia publiczna, warto przypomnieć, iż to rząd pana Tuska, w jego imieniu pan Jerzy Miller, podpisał umowę ze stroną rosyjską w maju 2010 roku, oddającą czarne skrzynki Rosjanom do końca postępowania, rosyjskiego postępowania sądowego. Także fakt niemożliwości dostępu do tych dowodów jest zawiniony przez rząd pana Tuska. To jest problem matactwa, to jest problem działania przeciwko dowodom, przeciwko postępowaniu. W tej sytuacji rozstrzygnięcie, wykluczenie jakiegokolwiek wątku jest przecież niemożliwe. Gdyby to zrobiono, popełniono by naruszenie ustawy, więc mamy do czynienia z nieodpowiedzialnymi wypowiedziami, a nie z faktami.
To w takim razie możemy wciąż mówić o naciskach, panie pośle?
Za to, jeżeli chodzi o sprawę nacisków, to mamy jasne orzeczenie polskich ekspertów, którzy przekazali takie stanowisko 16 grudnia 2010 roku do raportu MAK-u, mówię o grupie ekspertów kierowanych przez pana pułkownika Mirosława Grochowskiego, którzy w tym stanowisku stwierdzili, że nie było żadnych nacisków. Oni badali tę kwestię. Rozumiem, że prokuratura dzisiaj przyznała im rację. Dobrze się stało.
Zastrzegając, że jak słyszeliśmy, na razie nie znaleziono żadnych dowodów na naciski.
To bardzo jest ciekawe, ma pan rację, podkreślając ten fakt, dlatego że on uwypukla pewną socjotechnikę propagandową, która ciągle jest obecna w działaniu prokuratury. Gdy mieliśmy do czynienia z tym politycznym, tą polityczną wypowiedzią pana Seremeta o zamachu, to tam tego zastrzeżenia na razie nie było. Gdy mamy do czynienia z wykluczeniem, jedynie powtórzeniem po polskich ekspertach. 4 miesiące temu polscy eksperci już to orzekli. To obarczone jest to nieustannie taką formułą, na razie, takim zastrzeżeniem, na razie. Przykro patrzeć, jak polityka, jak strach przed Rosjanami, jak strach przed tą grupą, która ciągle forsuje tezę o absolutnie nieodpowiedzialnie, bez żadnych dowodów, tezę o winie Polaków, próbując zniesławić imię generała Błasika i innych polskich oficerów, jak strach przed nimi paraliżuje polską prokuraturę. Naprawdę wstyd.
Panie pośle, ja tak szukałem sobie troszkę analogii z tej katastrofy i jakoś mi się strasznie nasuwa analogia z katastrofą w Gibraltarze. Samolot miał się wznosić z tej niedziałały, jak zeznawał ten pilot, samolot spadł. Czy to jest taka tajemnica, której nie rozwiążemy przez następne 60 lat, podobnie jak w przypadku Gibraltaru, gdzie tak naprawdę nie wiemy, co się stało?
Nie ma żadnej analogii w moim głębokim przekonaniu między katastrofą gibraltarską i tą katastrofą, chociaż zgadzam się z panem, że bardzo wielu ludziom to porównanie narzucało się jako pierwsze w takim pierwszym odruchu serca czy wyobraźni. To zupełnie jest naturalne, podobnie jak takim pierwszym odruchem, który nam się wszystkim, którzy byliśmy tam obecni w Katyniu, narzucało się zestawienie i porównanie ze zbrodnią katyńską, prawda? To też zupełnie naturalny odruch wtedy. Wypowiedziano tu w Polsce te słowa, że po raz drugi obcięto głowę państwa polskiego, prawda? Więc to są emocjonalnie być może uzasadnione sformułowania czy analogie, ale merytorycznie nie ma żadnego porównania, dlatego że tutaj mieliśmy do czynienia z całą elitą państwa polskiego i tutaj mieliśmy do czynienia z pewnym długotrwałym procesem, który się dużo wcześniej zaczął. Można go przenosić wstecz do zamachu gruzińskiego, czyli do 2008 roku i tego, jak potraktowano ten zamach wśród elity władzy ówczesnej, jak się na ten temat do tego ustosunkował pan marszałek Bronisław Komorowski, jak się ustosunkowało Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego kierowana przez pana Bondaryka, lekceważąc zupełnie i obracając to w rodzaj jakiegoś takiego upiornego żartu. Można się cofnąć do momentu, kiedy na Westerplatte pan prezydent przypomina o ludobójczej zbrodni katyńskiej, prawda? Bez względu na to, jak głęboko się cofniemy, to nie ma wątpliwości, że szereg zaniechań, szereg świadomych i nieświadomych działań zarówno ze strony rosyjskiej, jak i ze strony administracji pana Tuska składa na nich odpowiedzialność za tę straszliwą tragedię. Podobnie jak tę odpowiedzialność ponoszą ci ludzie z administracji pana Tuska i pana premiera Putina, którzy później niszczyli i zamazywali dowody, prowadzili działania które należy nazwać matactwem uniemożliwiającym prowadzenie tego postępowania.
Pan się skłania ku świadomym czy ku nieświadomym?
Są i takie, i takie. Jeżeli wysyła się ministra swojego, który oddaje czarne skrzynki, główny dowód Rosjanom praktycznie rzecz biorąc na zawsze i uniemożliwia się polskiej prokuraturze zbadanie tego głównego dowodu, to mamy oczywiście do czynienia z działaniem świadomym. Ja chcę Państwa od razu poinformować, że redakcji tutejszej przekazuje kopię wierną tego dokumentu, w którym pan Jerzy Miller oddaje czarne skrzynki stronie rosyjskiej, żebyście Państwo mogli to przedstawić słuchaczom i problem szerzej analizować, bo to jest wstrząsający dokument. On po prostu pokazuje, że od 31 maja mamy do czynienia z pewną grą wobec opinii publicznej, której mówi się, winni są Rosjanie. Oczywiście, ich odpowiedzialność jest zupełnie jasna, ale rząd pana Tuska oddał w traktacie, w umowie międzynarodowej główne dowody Rosjanom i to jest jego odpowiedzialność.
Panie pośle, a propos Gibraltaru, 60 parę lat po katastrofie, nie wiemy co się stało, czy tutaj będzie podobnie?
Bardzo wiele już wiemy. Wiemy na pewno, że nie było winy pilotów. Wiemy na pewno, że ta katastrofa, ta tragedia była wynikiem działania osób trzecich. Nie mamy pewności, czy działania świadomego, czy działania nieświadomego, ale na pewno przyczyna leży po stronie osób trzecich. Piloci postanowili odlecieć na drugi krąg i odlecieć na zapasowe lotnisko. I w tym momencie, kiedy kapitan Protasiuk wydał tę komendę, samolot spadł.
Jednym słowem, dowiemy się czy się nie dowiemy?
Tak, ja nie mam wątpliwości, że dowiemy się i myślę, że zdarzy się to jeszcze w tej kadencji sejmowej, a na pewno w następnej.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan poseł Antoni Macierewicz. Dziękuję panie pośle.
Dziękuję bardzo.